Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 39. Pełni Literatury, nocnym podcaście literackim. To jest już noc wiosenna. Taka noc, w której rozgrywa się akcja powieści, której poświęcimy ten odcinek. Żaru Szandora Maroiego. Książki, w której jest coś wyjątkowego. Tym czymś jest tytułowy żar. Namiętność. Pasja. Potrzeba dochodzenia do prawdy. Prawdy o sobie samym. Prawdy o mechanizmach ludzkiego życia. O przenoszeniu losu z rodziców na dzieci. Prawdy o przyjaźni, o miłości, o rozczarowaniu, samotności i prawdy o sensie tego wszystkiego. Taka jest treść tej niewielkiej powieści Szandora Maroiego. Bardzo serdecznie zapraszam. Już wiemy, że Żar to dobry tytuł. Chociaż powieść ta ukazała się pod innym tytułem, jej oryginał węgierski zatytułowany jest Świece dopalają się do końca. Chyba nie tylko polski przekład ma tytuł Żar, a jeśli chodzi o ów polski przekład, to powieść tę przetłumaczył Felix Netz i była to pierwsza książka Szandora Maroiego, która ukazała się w naszym kraju. Konsekwentnie wydaje jego powieści, eseje, artykuły, dzienniki, wydawnictwo Czytelnik. Ta książka w naszym kraju ukazała się bodajże w roku 2000, natomiast oryginał został opublikowany w roku 1942, w bardzo dziwnym dla kultury roku, nam oczywiście kojarzącym się z rokiem wojny. Natomiast jest to rok, w którym ukazał się oprócz Żaru, czy też oprócz świec, które dopalają się do końca, również Obcy Alberta Camus i Człowiek bez właściwości Roberta Musila. Powieść Maroiego jest też rówieśniczką plejad Jarosława Iwaszkiewicza. To nie jest towarzystwo przypadkowe, bo w żadnym z tych utworów nie ma wojny obecnej wprost. Katastrofizm tych tekstów, ten tytułowy Żar, albo też tytułowa świadomość, że świece się już dopalają, że coś się kończy, skończył się świat, skończy się rozmowa. Ta powieść to jest właściwie długa rozmowa, czy też długi monolog, że on też się skończy, skończą się życia bohaterów, skończy się kultura, którą reprezentują. To nie są sprawy, wobec których wojna jest rzeczą obojętną. Powiem więcej, akcja Żaru rozgrywa się bodajże w 1940 roku. Ale wynika to tylko z obliczeń. Pada w tej powieści ważna data, ważnego wydarzenia dla jej bohaterów i informacja, że akcja toczy się 41 lat później. Można obliczyć, że był to rok 1940, choć absolutnie nic o tym nie świadczy i nie świadczą o tym też dekoracje kulturowe. Akcja Żaru rozgrywa się w pałacu otoczonym lasem w posiadłości węgierskiego arystokraty, generała w stanie spoczynku, który ma 75 lat, a który dowiaduje się, że w sąsiednim miasteczku gości jego były przyjaciel. Przyjaciel, z którym nieoczekiwanie rozstał się właśnie 41 lat temu i który stał się rozczarowaniem jego życia i stał się również przyczyną jego osobistej klęski, rozpadu jego małżeństwa. To jest powieść, której warstwa fabularna nie jest bardzo ważna. Powiedziałbym nawet, że jest ona również dość szczupła. Dlatego pomyślałem, że dość dużo dzisiaj Państwu siłą rzeczy z tej akcji opowiem, ale nie opowiem wszystkiego. Tak, żeby przyjemność ewentualnej lektury, jeśli Państwo mają jeszcze tę lekturę przed sobą, była przyjemnością również na poziomie odkrywania faktów, dowiadywania się faktów, albo też składania puzli. Bardziej chyba tak można byłoby tę przyjemność w tym wypadku określić. Powiem tylko, że panowie oczywiście spotykają się ze sobą. Przyjaciel generała, Konrad, były jego przyjaciel, odwiedza go w tym pałacu i przy blasku świec jest rok 40. Generał wysyła po niego powóz do tego miasteczka i lokaja i Stangreta. Panowie siedzą przy świecach. Wydaje mi się, że Maruj celowo tworzy przestrzeń uniwersalną, przestrzeń bez znaków tego, że jest to XX wiek albo wręcz nawet prawie połowa już XX wieku. Bo ta powieść dotyczy spraw archetypicznych, takich spraw, do których światło elektryczne, samochód, samolot nie do końca pasują. Więc jest ona zanurzona w bezczasie. I jest jeszcze jedna sprawa, która oprócz tego dziwnego czasu, tego czasu roku 40, ale też zmierzchu XIX wieku, albo nawet środka XIX wieku, kiedy powozy były czymś absolutnie naturalnym, jest jeszcze jedna rzecz, która trochę burzy realizm żaru. Jest to konstrukcja psychiczna bohatera, który jest, jak wspomniałem, emerytowanym generałem, arystokratą u końca swojej drogi życiowej. Ale jego monolog jest monologiem człowieka niezwykle głęboko zanurzonego w introspekcji. Jest monologiem genialnego pisarza. A sam generał nie przedstawia się jako człowiek książki, w ogóle człowiek kultury. To jest człowiek polowania. Człowiek, który czuje wielkie powinowactwo w tym ze swoim ojcem, który po stracie żony, matki bohatera, codziennie polował przez wiele lat. I kiedy już nic nie było do zabijania, to strzelał do wron. No więc generał jest też w pewnym sensie taki, natomiast Maruj przypisuje mu bardzo niezwykłą świadomość. Wkłada w jego usta monolog, który mógłby być monologiem bohaterów szekspirowskich. Wkłada myśli, które nie byłyby myślami nikogo innego niż tego genialnego pisarza, jakim Sándor Máruj w Żarze niewątpliwie jest. Generał wie wszystko. Wie również wszystko o przeszłości. Wie o tym, co stało się w jego życiu. Miał 41 lat i 43 dni na to, aby poskładać te puzzle. I chce to pokazać swojemu przyjacielowi. Chce mu o tym, co się stało, opowiedzieć. Chce opowiedzieć, co wtedy wiedział, co wtedy czuł, jak na to patrzył. Czyli chce opowiedzieć o wszystkim, czego Konrad nie wie. I jest to forma zemsty na nim. Zemsty, która ma pokazać, że on żyje, przeżył wszystko, wie wszystko i że nie chce się na nim mścić. Że te godziny monologu są jedyną zemstą. Nie, może jedyną zapłatą, jakiej potrzebuje. Monologu niezwykle bogatego, niezwykle drobiazgowego, opowiadającego o dzieciństwie generała, o jego rodzicach, o jego młodości i wielkiej przyjaźni i fascynacji Konradem i o jego wieku męskim, kiedy zdarzył im się ten rozdźwięk, który właściwie był końcem etapu życia bohatera. Generał mówi, jedynie poprzez szczegół możemy zrozumieć sedno rzeczy. Sam tego doświadczyłem. Tak jest w książkach, tak jest w życiu. I powieść Maruego jest pełna szczegółów. Generał pamięta wszystko. Można powiedzieć, że rzeczy do niego mówią. On czyta swoje życie i czyta je właśnie przez szczegół. To jest chyba dobry moment, żeby posłuchać, jak to jest napisane. Prosto z polowania poszedłem do mojego pokoju. Przebrałem się. Nie widziałem się z Krystyną. Lokaj zameldował, że wyjechała wczesnym popołudniem powozem do miasta. Spotkaliśmy się przy stole. Krystyna już czekała. Siedziała przed kominkiem z lekką hinduską chustą na ramionach, ponieważ pora była wilgotna, mglista. W kominku płonął ogień. Czytała i nie zauważyła, kiedy wszedłem do pokoju. Może dywany stłumiły odgłos moich kroków, może nazbyt pogrążyła się w lekturze. Czytała angielską książkę, opis podróży w tropikach. Pewne jest tylko to, że w ostatniej chwili dostrzegła moje przybycie, kiedy już stałem przed nią. Wtedy podniosła wzrok. Czy pamiętasz jej oczy? Potrafiła tak spojrzeć pełnią światła, jak dzień, gdy wstaje. Może to sprawił blask świec, ale zląkłem się bladości jej twarzy. Czy źle się czujesz? Zapytałem. Nie odpowiedziała. Patrzyła na mnie bez słowa. Długo, szeroko otwartymi oczyma. I ta chwila była niemal tak samo długa i równie wymowna jak poranek w lesie, kiedy stałem nieporuszony i czekałem, pragnąc, aby coś się stało, żebyś się odezwał albo nacisnął spust. Patrzyła mi w twarz z taką uwagą, tak badawczo, jakby wiedzieć, co ja w owej chwili myślę, czy w ogóle coś myślę, czy coś wiem, znaczyło dla niej nieporównywanie więcej niż żyć. Prawdopodobnie było to dla niej ważniejsze niż życie, bo zawsze najważniejsze, ważniejsze niż zdobycz i wynik jest jedno. Wiedzieć, co myśli o nas ofiara, albo ten, którego upatrzyliśmy sobie na ofiarę. Patrzyła mi w oczy, jakby mnie przesłuchiwała. Sądzę, że dobrze zniosłem to jej patrzenie. W tamtej chwili, także później, byłem spokojny. Moja twarz nie mogła niczego zdradzić Krystynie. I naprawdę, tego ranka i po południu, na tym dziwnym polowaniu, kiedy to ja byłem poniekąd zwierzyną, postanowiłem, że cokolwiek życie przyniesie, ja po wsze czasy będę milczał o tych kilku chwilach o świcie. Nigdy nie powiem słowa dwóm moim powiernicom, Krystynie i niani, o tym, czego dowiedziałem się tego ranka w lesie. Zdecydowałem, że niepostrzeżenie poddam ci obserwacji lekarza, ponieważ demon obłędu włada twoją duszą. Tak to sobie wyobrażałem. Potem przyszedłeś ty w wieczorowym ubraniu i zasiedliśmy do kolacji. Rozmawialiśmy jak inne wieczory. Pytasz Krystynę, co czytała wieczorem, kiedy przyszedłeś do nas, do salonu. Krystyna czytała o tropikach. Długo rozmawialiście o tej lekturze. Pytasz Krystynę o tytuł tej książki. Wypytujesz, jakie zrobiła wrażenie na niej ta książka. Chcesz wiedzieć, jak wygląda życie w tropikach. Zachowujesz się jak ktoś, kogo bardzo interesuje ten temat, o którym nic nie wie. A ja dopiero później dowiaduję się od księgarza w mieście, że tę książkę, a także inne na ten sam temat, ty sprowadziłeś i pożyczyłeś je przed paroma dniami Krystynie. Owego wieczora jeszcze tego nie wiem. Wyłączyłem się z rozmowy, ponieważ nie mam pojęcia o tropikach. Później, kiedy już wiem, że oszukaliście mnie tego wieczora, powracam myślą do tej sceny. Słyszę przebrzmiałe słowa i ze szczerym uznaniem odkrywam, że oboje graliście naprawdę doskonale. Ja, profan, niczego nie podejrzewam w waszych słowach. Mówiliście o tropiku, o książce, o zwyczajnej lekturze. Chciałbyś poznać opinię Krystyny. Szczególnie interesuje cię, czy człowiek urodzony i wychowany w innym klimacie potrafi znieść warunki życia w tropikach. Co myśli o tym Krystyna? Mnie nie pytasz. I czy ona, Krystyna osobiście potrafiłaby znieść deszcz, ciepłe opary, dławiące gorące mgły, samotność pośrodku moczarów i puszczy. Widzisz? Słowa powracają. Kiedy ostatnim razem siedziałeś tutaj, w tym pokoju, w tym fotelu, przed 41 laty, mówiłeś o tym samym, o tropiku, o moczarach, o ciepłej mgle i o deszczu. I dzisiaj, kiedy wróciłeś do tego domu, pierwszymi słowami, jakie wypowiedziałaś, były moczary, tropik, deszcz i parująca mgła. Tak. Słowa powracają. Wszystko powraca. Sprawy i słowa chodzą w kółko. Czasami chodzą tak w kółko przez cały świat, a potem spotykają się, dotykają i coś tam zamykają. Mówi obojętnie, z rezygnacją. To jest właśnie ten żar. To jest to odkrycie, że sprawy, które były przysypane popiołem lat, są tak gorące. Są nadal tak świeże i nadal tak bolesne. Człowiek przygotowuje się do czegoś całymi latami, mówi generał. Najpierw się obraża, potem pragnie zemsty, potem czeka. I on czekał właśnie na ten moment, kiedy to, co wie o wydarzeniach sprzed 41 lat, będzie w stanie powiedzieć komuś, kto wie o nich tyle samo, ale inaczej. I kto jest sprawcą tych zdarzeń. Jak Państwo się zapewne zorientowali po tym fragmencie, chodzi o emocjonalny trójkąt, czyli figurę trochę banalną. Nic nowego pod słońcem, nic nowego w literaturze. Maruj, którego zresztą ten motyw, nie chcę powiedzieć prześladował, ale krążył za nim, był w nim. Maruj nadaje mu wymiar ostateczny. Wymiar symbolu niedopasowania, niezadowolenia ze swego życia. Każda z tych postaci 41 lat przed akcją żaru mogła się czuć szczęśliwa. Mogła się czuć spełniona. Wszyscy byli młodzi. Wszyscy byli piękni, uprzywilejowani, zdolni i mieli przed sobą wspaniałą przyszłość. Ale dwie z trzech postaci tego trójkąta nie potrafią się tym cieszyć. Nie potrafi się tym cieszyć Konrad i nie potrafi się tym cieszyć Krystyna, żona generała. Generała, który nie był wtedy jeszcze chyba generałem. Na pewno nie był. Nazywajmy go więc jego imieniem Henryk. Bardzo ciekawa jest jego analiza tych spraw, bo dochodzi on do wniosku, że jego przyjaźń, którą miał wobec Konrada, była związana z zasadniczą odmiennością tego chłopca, bo oni się poznali w takim internacie szkoły wojskowej, takiej bardzo ekskluzywnej szkoły wojskowej. Konrad miał coś takiego, co miała matka Henryka, kobieta, którą jego ojciec poznał na balu i ściągnął do pałacu w lasach, właśnie do tego pałacu, w którym rozgrywa się akcja żaru, z obietnicą, że raz do roku będzie mogła wrócić do rodzinnego miasta. Mit o Korze i Demeter, prawda, nam się oczywiście aktualizuje. I ta kobieta, mając absolutnie wszystko, ale też głęboko samotna z tym niedźwiedziem, ojcem Henryka, spędziła resztę życia w pałacu. Henryk nie był blisko z matką. On czuł bardzo wielkie pokrewieństwo duchowe z ojcem. Zresztą również karierę towarzyską zawdzięczał temu, że spotykani przezeń ludzie widzieli w nim kopię jego ojca. Jego ojciec był bardzo cenionym człowiekiem. Na przyjaciela wybrał sobie właśnie kogoś, kto przypominał matkę, kto był całkowicie odmienny. Zresztą ojciec, poznając Konrada, mówi Henrykowi później, że Jest to człowiek innego rodzaju. Henryk opisuje tę przyjaźń właściwie w kategoriach bliskich erotyzmowi, tak aby też uświadomić, jak wielkim rozczarowaniem była jego zdrada, że była to podwójna zdrada. Była to zdrada żony i była to zdrada przyjaciela, zdrada dwojga osób najważniejszych w jego życiu. Pomiędzy przyjaciółmi jest jedna bardzo zasadnicza różnica. Jest to różnica statusu materialnego. Henryk jest bardzo dobrze sytuowany, natomiast Konrad jest potomkiem węgiersko-polskiego małżeństwa. To jest najbardziej wyraźna różnica między nimi. Różnicą bardziej subtelną jest to, że Konrad jest z natury artystą. Jest muzykiem, zresztą podobnie jak matka Henryka, oni nawet grają razem. Poloneza Fantazja Chopina, wspaniale opisane, to jest w Żarze. I tutaj jest cały wątek muzyki jako sztuki niebezpiecznej. Bardzo modernistyczny zresztą wątek Maroy w tej barokowości psychologicznej jest modernistyczny, ale też jest modernistyczny właśnie w wizji artysty, w wizji sztuki, którą tutaj reprezentuje muzyka. I to oskarżenie jest też bardzo namiętne. Jest w nim też bardzo wiele żaru. Może podobnie namiętne jak to, które wystosował Lew Tolstoj w sonacie Kreutzerowskiej. Tylko tam muzyka jest medium erotycznym. Jest siłą pobudzającą zmysły. I wspólna gra sonaty przez skrzypaczkę i akompaniatora jest rodzajem stosunku erotycznego. Jest tam ta tołstojowska obsesja. Natomiast w Żarze jest to tajemnicza sfera, która łączy ludzi, którzy nie mogą znaleźć dla siebie miejsca w świecie. To łączyło matkę Henryka, Konrada i Krystynę. O Konradzie Henryk mówi: zawsze byłeś dziwny, inny, daleki. Człowiek nie może być bezkarnie muzykiem i krewnym Chopina, bo ta rodzina matki Konrada była spokrewniona z rodziną matki Chopina. Pisze Maroy: muzyka, jaką kochał Konrad, nie chciała przynosić zapomnienia. Dotykała w ludziach ich namiętności. Budziła poczucie winy. Chciała, aby życie w ludzkich sercach i w ludzkiej świadomości było prawdziwsze. Taka muzyka jest groźna, myślał. I zaczął z przekory cicho pogwizdywać walczyka. To jest myśl Henryka. To Henryk widzi to zagrożenie, które stoi przed przyjacielem. Że muzyka tłumaczy mu, że jest życie prawdziwsze. A jeśli tak jest, to nie może się on zakorzenić w tym życiu. I jest jeszcze jedno. Henryk to jest człowiek mimo wszystko rozmowy, mimo wszystko porozumienia. On przez cały żar mówi. Natomiast Konrad jest człowiekiem milczenia i co najwyżej zdań, które podtrzymują monolog. Podobnie milczała Krystyna, żona Henryka, żona generała. Milczała, ale chciała mu powiedzieć wszystko w inny sposób, w innej formie. Wymyśliła sobie po ślubie, że chciałaby, aby on kupił jej pamiętnik i że będzie ten pamiętnik prowadziła dla niego. To znaczy, że on będzie mógł co jakiś czas sięgać do niego i czytać jej najskrytsze myśli. I że to będzie forma komunikacji. Właśnie taka forma bardzo introwertyczna, bardzo nie wprost. Niby zdania skierowane do niego, które bezpośrednio nigdy nie zostaną skierowane do niego. Które przez to medium druku, właściwie słowa pisanego, zostaną przekazane. To też coś ma wspólnego z sytuacją komunikacyjną Żaru i też ma coś wspólnego z introwertycznym charakterem muzyki. Takim introwertycznym charakterem, który bardzo trudno jest ująć w słowa, a właściwie niemożliwe jest ująć w słowa rozmowy, słowa skierowane do kogoś. Henryk czuje się wobec tych dwojga najbliższych mu ludzi bezradny. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu żaru. Rzeczywistość była taka, że ty nienawidziłeś mnie przez 22 lata. Z tą pasją, której skala przypominała nieledwie żar wielkich związków uczuciowych. Ależ tak, miłość, nienawidziłeś. A gdy uczucie, pasja całkowicie wypełni ludzką duszę, na spodzie takiego stosu, obok entuzjazmu, żarzy się i dymi żądza zemsty. Bo namiętność nie posługuje się argumentami rozumu. Dla namiętności jest całkowicie obojętne, co otrzymuje od drugiego. Chce bez reszty wyrazić samą siebie. Chce bez reszty oddać własną wolę. Również i wtedy, gdy w zamian nie otrzymuje nic innego, jak tylko subtelne uczucia, grzeczność, przyjaźń albo cierpliwość. Każda wielka namiętność jest beznadziejna. W przeciwnym razie nie byłaby to namiętność, lecz ugoda, mądra spolegliwość, pozbawione żaru, wzajemne usługi. Nienawidziłeś, a to stwarza więź równie silną, jakbyś kochał. Dlaczego nienawidziłeś? Był czas, kiedy usiłowałem zrozumieć to uczucie. Nigdy nie przyjąłeś ode mnie pieniędzy, ani prezentu. Nie dopuściłeś, aby z tej przyjaźni zrodziło się prawdziwe braterstwo. I gdybym w tamtym czasie nie był zbyt młody, musiałbym wiedzieć, że to znak podejrzany i niebezpieczny. Bo ten, kto nie przyjmuje części, prawdopodobnie chce wszystkiego, całości. Znienawidziłeś mnie już w czasach naszego dzieciństwa, w pierwszej chwili, kiedy cię poznałem, w tym dziwnym domu, gdzie uszlachetniono i formowano wybrane egzemplarze znanego nam świata. Nienawidziłeś, ponieważ było we mnie coś, czego tobie brakowało. Co to było? Jakieś zdolności albo jakaś właściwość? Ty zawsze byłeś bardziej wykształcony. Ty byłeś zrobionym na siłę arcydziełem. Ty, ten pilny i cnotliwy. Ty byłeś talentem, ponieważ miałeś instrument i swoją tajemnicę. W prawdziwym znaczeniu tego słowa muzykę. Ty byłeś spokrewniony z Chopinem. Byłeś tym, który coś ukrywa. Byłeś butny. Ale w głębi duszy dręczyła cię konwulsyjna namiętność. Pragnienie bycia kimś innym niż jesteś. To najdotkliwszy cios, jaki fatum może zadać człowiekowi. Pragnienie bycia kimś innym niż tym, kim jesteśmy. Silniejsze pragnienie nie może zapłonąć w ludzkim sercu, bowiem życia nie można znosić w inny sposób niż ze świadomością, że godzimy się z tym wszystkim, co znaczymy dla siebie i dla świata. Trzeba zgodzić się z tym, że jesteśmy tacy lub inni i wiedzieć, kiedy się z tym godzimy, że za tę mądrość nie otrzymamy pochwały od życia, nie przypną nam do piersi orderu, kiedy wiemy i znosimy to, że jesteśmy próżni, samolubni albo łysi i brzuchaci. Nie, należy wiedzieć, że za nic nie otrzymamy nagrody ani pochwały. Musimy to znosić. Ot i cała tajemnica. Musimy znosić nasz charakter, naszą naturę, ponieważ doświadczenie i zdolność rozumienia nie zmienią jej wad. Samolubstwa, chciwości. Trzeba znosić i to, że nasze pragnienia nie znajdują odzewu w świecie. Że ci, których kochamy, nie kochają nas. Albo, że nie kochają tak, jak się spodziewamy. Trzeba znosić zdradę i niewierność. I to, co liczy się między najtrudniejsze zadania każdego człowieka. Trzeba znosić wybitność charakteru lub umysłu drugiego człowieka. Tyle się nauczyłem w ciągu 75 lat, tutaj, w środku lasu. A ty nie umiałeś znosić tego wszystkiego. Mówi cicho, konstatując. I milknie. Wzrokiem krótkowidza patrzy w mrok. To jest największa różnica między tym trojgiem. Henryk, generał, któremu Maroj, wbrew chyba prawdopodobieństwu psychologicznemu, przypisał absolutnie niezwykłą samoświadomość, a akceptował siebie, a jego przyjaciel i jego żona nie. I bardzo możliwe, że pragnienie ucieczki tych dwojga, zdrada, miały również ten wymiar, aby go z tych kolein wyrzucić, aby ta postać, która tak mocno stała na ziemi, poczuła, że grunt jej się usuwa spod nóg i poczuła, że nie jest wcale taki wspaniały, bo kobieta, którą kocha, go nie chce, bo przyjaciel, o którym myślał, że go kocha, tak naprawdę go od zawsze nienawidził, bo wszystko było inaczej. I to się nie udaje. I generał opowiada tę historię również po to, aby wyjaśnić samemu sobie, jak to się nie udało, aby zrozumieć tę swoją wielką pracę, która prowadziła do tego, żeby on gruntu pod nogami nie stracił. I ta praca była również związana z okrucieństwem, związana ze skazaniem na samotność samego siebie i drugiej osoby. Bo po tej kolacji, którą opisywał Maroy w jednym z czytanych przeze mnie fragmentów, to małżeństwo już nigdy nie usiadło przy wspólnym stole. Przez 8 lat żyło oddzielnie w odległości 20 kilometrów, jak pisze Maroy, 2 godziny jazdy powozem i nigdy się na tej odległości już nie spotkali. A Konrad wyjechał w tropiki, jak się możemy domyślać, sam. No i teraz Maroy przedstawia tego triumfatora, który ma wszelkie prawo, aby czuć się ofiarą, ale jest paradoksalnym wygranym. Opowiadałem Państwu o tym pamiętniku, który prowadziła Krystyna. Ona oczywiście pisała go dla niego również wtedy, kiedy oni się rozstali. I bohater Maroyego znalazł ten zapieczętowany pamiętnik. I jak Państwo myślą, co zrobił? On go nie otwiera i rzuca go do ognia w obecności Konrada. I obaj patrzą, jak płoną litery, które Krystyna pisała. Jak płonie to, co ona próbowała wyjaśnić. Wyjaśnić mężowi. To jest niezwykła scena, niezwykle okrutna, bezsensowna. Widać w niej, że generała nie obchodzi to, co myślała jego żona. Nie obchodzi to, co myślał jego przyjaciel. Nie obchodzą go ich pobudki, ich męki, ich świat. Obchodzi go tylko jego własna prawda. I to jest w gruncie rzeczy koszt tego, że on ma ten grunt pod nogami. Gdyby zmienił perspektywę, grunt by mu się usunął. Stałby się tak naprawdę ofiarą. Więc on to zwycięstwo kupuje kosztem bezduszności, kosztem obojętności, zamknięcia. Dlatego właściwie na wszystkie pytania, które Konradowi zadaje, sam odpowiada. Nie zostawia mu żadnej przestrzeni do wypowiedzenia się. Jego rolą jest to, aby przyjechał, usiadł na tym miejscu, na którym siedział 41 lat i 43 dni wcześniej i wysłuchał, co się wtedy zdarzyło, ale wysłuchał tego z perspektywy Henryka. To jest cel. On tę rolę odgrywa, panowie ściskają sobie dłonie i rozchodzą się. I w tej parze starych ludzi, starych mężczyzn, których życie jest już całkowicie za nimi, żar reprezentuje Henryk. Konrad jest wypalony, jest obojętny, jest osuwiały, jest zdystansowany. Właściwie nie wiadomo, co czuje, jakie namiętności przeżywa wtedy, kiedy słyszy to, co mówi jego były przyjaciel. To Henryk jest pełen pasji prawdy. To Henryk reprezentuje ten tytułowy żar. To jest jeszcze jedno jego zwycięstwo. On żyje. On czegoś chce. Bardzo to jest przewrotne, bo zwróćmy uwagę, że namiętność reprezentuje zwykle postać, która wraca. Tutaj można powiedzieć, zresztą Henryk też tak mówi, że zbrodniarz wrócił na miejsce zbrodni. To ten zbrodniarz reprezentuje pasję. Tutaj nie, w powieści Szandora Marojego. Pasję reprezentuje ta osoba, która czekała. Ona przechowała w sobie ten tytułowy żar. Przechowała w sobie, ale nie tylko w sobie, bo też w miejscu. To jest bardzo piękny element powieści Szandora Marojego, bo jest to też powieść o miejscu. To wszystko zdarza się w tym konkretnym pałacu, w tym konkretnym miejscu na świecie. Właśnie konkretnym, ale też jakimś takim bardzo symbolicznym, takim miejscu, które mogłoby być chyba wszędzie. Maroj zapowiada to już na pierwszych stronach żaru. Posłuchajmy ostatniego fragmentu. Pałac zawarł w sobie wszystko, niczym wielki, ozdobny, rzeźbiony w kamieniu grobowiec, gdzie rozpadają się kości pokoleń, rozwiewają się śmiertelne odzienia niegdysiejszych kobiet i mężczyzn, szyte z szarego jedwabiu albo czarnego sukna. Zawarł też w sobie ciszę, jak więzień sumienia, który wegetuje w bezwładzie w piwnicznej ciemnicy, zarośniętej w łachmanach na spleśniałej, przegniłej słomie. Zawarł wspomnienia zmarłych, które pochowały się w dziuplastych kryjówkach pokoi, jak grzyb, limfa, nietoperze, szczury i owady w wilgotnych suterenach wielkich starych domów. Na klamkach czuło się drżenie czyjejś ręki, żar dawno minionej chwili, kiedy ręka ociągała się z naciśnięciem klamki. Każdy dom, w którym namiętność dotknęła ludzi z całą swoją mocą, wypełnia się tą mroczną treścią. To jest właśnie ta pełnia literatury, którą możemy znaleźć w żarze Szandora Marojego. To, że był on w stanie wywołać tę mroczną treść, która wypełnia pusty, zimny dom. Dom, w którym namiętność dotknęła ludzi z całą swoją mocą. To jest Dostojewski, odegrany w tym węgierskim pałacu w lasach. Ale taka powieść, po której przeczytaniu mówimy albo myślimy, a więc oni byli tacy, ci dawni, ci ludzie sprzed 80 lat, a może 180. W pewnym momencie generał mówi, że to wszystko, o czym mówi, to są sekrety niegdysiejszych namiętności i omyłek pewnego martwego, zbutwiałego kobiecego ciała. To są sekrety namiętności i omyłek pewnych zbutwiałych kobiecych i męskich ciał. Tak chyba Szandor Maroj to wymyślił. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 39. pełni literatury. Mam nadzieję, że spędzili z nią Państwo dobre minuty. Do usłyszenia.